Rozpoczynamy serwis informacyjny. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że rząd działa na rzecz poprawy dostępności pracy i mieszkań dla młodego pokolenia. Szef rządu był pytany w czasie ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego o to, jak przekonać młodych wyborców do polityki PiS-u. Podkreślił, że rządzący promują zatrudnianie młodych Polaków, m.in. poprzez wprowadzenie zerowego podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Premier powiedział też, że rząd chce stwarzać jak najlepsze warunki do budowy nowych mieszkań.
Wierzę przede wszystkim w to, żeby zrobić jak najlepsze warunki do budowy mieszkań dla spółdzielców, TBS-ów, samorządów, ale także dla gospodarki prywatnej, dla wszystkich, którzy operują na tym rynku. I stąd nasze pomysły na domy do 70 metrów kwadratowych bez zezwoleń, ale z możliwością piętra, czyli właściwie ponad 100 metrów kwadratowych. Stąd nasze pomysły na kredyt zagwarantowany, wkład własny tego kredytu przez państwo polskie, czyli wszystko, co zwiększa możliwości dla młodych ludzi w dostępie do rynku mieszkaniowego.
Premier przypomniał też o przyjętej przez rząd ustawie w sprawie wakacji kredytowych dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. Zgodnie z nią będą one mogły odroczyć spłatę rat kredytu na łącznie 8 miesięcy w ciągu 2 lat. Ruszył nabór do rocznej dobrowolnej służby wojskowej. Akcję rekrutacyjną zainaugurował w Kraśniku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nowy rodzaj służby w polskiej armii wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Rząd chce wzmocnić siły zbrojne m.in. poprzez zwiększenie armii do 300 tysięcy żołnierzy. Szef MON-u powiedział, że w tym roku przygotowano 15 tysięcy miejsc w ramach dobrowolnej służby wojskowej. W przyszłym roku ma być więcej dostępnych miejsc.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, trwające do 28 dni. Później szkolenie specjalistyczne, trwające do 11 miesięcy. Każdy ochotnik otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł netto na rękę. Poza tym będzie miał sposobność tego, żeby doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Kiedy ukończycie szkolenie, zachęcam do tego, żebyście przystąpili do zawodowego Wojska Polskiego, bo będziecie mieli pierwszeństwo.
Szef MON-u wziął także udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednocześnie w sobotę w 32 miastach odbywały się pikniki wojskowe. Była to okazja do złożenia wniosku o powołanie do dobrowolnej służby wojskowej. Resort uruchomił też w 70 miejscowościach mobilne punkty rekrutacyjne. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przepisy, które skrócą czas oczekiwania na wpis do ksiąg wieczystych. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Na wpis do księgi wieczystej trzeba dziś czekać nawet rok, a bywa, że i dłużej. Im większe miasto, tym dłuższa kolejka. To efekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Resort Sprawiedliwości przygotował projekty ustaw, które mają skrócić oczekiwanie. Nowe przepisy mają także nie pozwolić, aby bank w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej obciążał kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami. Notariusze zyskają prawo dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Notariusz dziś już sporządza wniosek do sądu wieczystoksięgowego i wnioski te w 99% kończą się wpisem, ponieważ notariusze są wysoko wyspecjalizowani w tego typu czynnościach. Te czynności wykonywane są elektronicznie, więc nie ma potrzeby, żeby to notariusze ograniczali się do tego typu czynności. Sędzia jest od orzekania o winie, a nie od dokonywania wpisów, zapisków, rejestrów.
Zgodnie z propozycją wpis do księgi wieczystej ma się odbywać na wzór aktu poświadczenia dziedziczenia dokonywanego przez notariuszy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. W sobotę został otwarty 20-kilometrowy fragment S-19. Droga jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. W otwarciu odcinka tego szlaku komunikacyjnego uczestniczyli przedstawiciele rządu i samorządu. Minister infrastruktury przypomniał, że oponenci polityczni PiS-u nie widzieli potrzeby budowy Via Carpatii. Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na znaczenie tej trasy, zwłaszcza dziś.
Jakże brakło wyobraźni tym ludziom, którzy twierdzili, że ta droga jest niepotrzebna, bo przecież takie głosy się pojawiły, kiedy my mówiliśmy o tym, że budujemy tą drogę. Twierdzono, że ona jest niepotrzebna, że ona jest bez sensu, że to jest niepotrzebny wydatek finansowy. Gdzie oni dzisiaj są wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą? Wobec tego, kiedy ta droga nabiera zupełnie innego znaczenia, zupełnie innego wymiaru. Jest, można by powiedzieć, drogą życia nie tylko dla gospodarki, ale drogą życia na czas zagrożenia, którym, miejmy nadzieję, za chwilę ustąpi.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że Via Carpatia jest dziś budowana w zdecydowanej większości ze środków krajowych.
Wartość tych inwestycji jest niebagatelna, bo tylko ten odcinek, 20-kilometrowy, to kwota ponad 500 milionów złotych. Dzisiaj mówimy, że Via Carpatia to 680 kilometrów drogi tylko i wyłącznie w Polsce. Z tego jakieś 220 kilometrów to odcinki, które są realizowane przy współudziale środków europejskich i ten współudział jest na poziomie 50%, niewielki.
Via Carpatia to budowana trasa na linii północ-południe. Rozpoczyna się na Litwie, a kończy w Grecji. Prezes ZUS Gertruda Uścińska wskazuje, że utworzenie centralnej informacji emerytalnej będzie pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną. Więcej o tym Anna Wusek.
W drugim kwartale bieżącego roku rząd planuje przyjąć projekt ustawy o centralnej informacji emerytalnej. Za sprawą nowego systemu Polacy będą mogli uzyskać pełną i łatwo dostępną wiedzę o swoich środkach zgromadzonych na wszystkich kontach emerytalnych. Centralna informacja emerytalna ma też umożliwić sprawdzenie wysokości przyszłej emerytury. Prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, wskazuje, że informacja emerytalna będzie częścią edukacji na ten temat, a ta jest w Polsce potrzebna. Drugą korzyścią może być zwiększenie udziału dodatkowych form zabezpieczenia dochodów na starość. Obecnie ponad 80% tych środków pochodzi w szczególności z powszechnego systemu, którym zarządza ZUS.
W wielu krajach ten publiczny system daje około 70%, 68%, 62%, a pozostały to jest udział tych dochodów, które tworzą wspólnie później ten dochód emerytalny, tą emeryturę taką sensu largo. To są właśnie te programy oferowane przez pracodawców. To są także te indywidualne formy gromadzenia oszczędności na starość. I myślę, że taka centralna informacja emerytalna, oprócz dostępu do tego, na jakim etapie jesteśmy gromadzenia swoich zasobów na starość, także może wpływać w sposób bardzo motywujący, żeby rzeczywiście przez cały okres aktywności ekonomicznej myśleć o emeryturze, nie tylko kiedy to jest 5 czy 10 lat, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
To już drugie podejście do budowy centralnej informacji emerytalnej. Pierwotnie prace trwały jesienią 2019 roku. Tym razem rząd planuje, że system ruszy w przyszłym roku. Za jego budowę odpowiedzialny będzie Polski Fundusz Rozwoju.
Pod hasłem Pod Twoją obronę na Jasnej Górze rozpoczęła się w sobotę 98. dwudniowa ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. O godzinie 21.00 pielgrzymi brali udział w apelu jasnogórskim, a następnie w drodze krzyżowej. O 23.00 uczestniczyli natomiast we mszy świętej w kaplicy jasnogórskiej. O znaczeniu pielgrzymki mówi przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
Ten czas, szczególny czas, jest takim momentem, kiedy nie tylko zanosimy nasze prośby i staramy się dzielić, tak jak z matką, swoimi problemami, ale przede wszystkim dziękujemy za każdy rok pracy, dziękujemy również właśnie za to, że poprawiają się warunki pracy i wynagrodzenia, ale przede wszystkim zawsze jest ten czas zawierzenia. Wbrew temu, co niektórzy próbują dzisiaj mówić, że to jest ochrona zdrowia, nie, to jest służba, to jest misja, to jest bardzo ciężka misja i ona wymaga również takiego zresetowania, a więc takiego czasu, kiedy nabieramy nowych sił.
W niedzielę msza święta z udziałem służby zdrowia będzie sprawowana na Szczycie Jasnogórskim. Będzie jej przewodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Podczas Eucharystii będą miały miejsce akt zawierzenia służby zdrowia Maryi i przekazanie relikwii błogosławionej Ewy Nojszewskiej. Rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Finlandii. To odwet Moskwy za wszczęcie przez Helsinki procedury akcesyjnej do NATO. Gaz do fińskich odbiorców dostarczany jest nadal z innych źródeł gazociągiem Baltic Connector, który łączy Estonię i Finlandię. W Finlandii niemal 100% zużywanego gazu pochodziło z Rosji, jednak gaz stanowi tylko około 5% ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Finlandia jest kolejnym krajem, który został odcięty od dostaw rosyjskiego gazu. Pod koniec kwietnia Moskwa wstrzymała dostawy błękitnego paliwa do Polski i Bułgarii. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.